Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Skórzewska-Skowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach. O literaturze, języku i kulturze. Z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca?
Dzień dobry. Dzisiaj wracamy do języka i moich rozważań właśnie dotyczących tego, w jaki sposób używamy języka i do czego on nam jest potrzebny. No i dzisiaj o bardziej takich trudniejszych sprawach. Przyznam szczerze, że kiedy dawno temu pisałam tekst, na podstawie którego powstał dzisiejszy odcinek, to najtrudniej było mi ze wstępem. No bo skoro język może być użyty w służbie niemoralności, to od razu pojawiło mi się pytanie o moralny status języka. Czy można w ogóle mówić, że język jest moralny lub nie? Potem przyplątała się z kolei wątpliwość odnośnie rozumienia w ogóle pojęcia moralność, które przecież nie jest tożsame z etycznością. No i tak dalej, i tak dalej. Miałam problem. Więc na potrzeby dzisiejszego odcinka przyjmijmy, że moralne jest to, co zostało uznane za dobre przez społeczeństwo. Zaś język sam w sobie jest amoralny, czyli ani moralny, ani niemoralny. Jednak, ponieważ język nie istnieje sam w sobie, a zawsze w użyciu, w jakimś sensie możemy mówić o jego moralności lub niemoralności. Sama zaś moralność, jak wykazywał Charles Taylor, jest możliwa tylko w języku i przez język. Nie istnieje coś takiego jak nie ma moralność. No więc, żeby uniknąć głowienia się nad metajęzykowymi rozważaniami, to skupiam się na tym, jak dzisiaj wykorzystujemy język w złych celach. Stąd też tytuł dzisiejszego odcinka to nie niemoralny język, a język w służbie niemoralności, czyli służący, bardzo ogólnie mówiąc, złym celom. A podzieliłam te złe cele na trzy grupy: przekleństwa, manipulacja, projekcja negatywna. I o tym będę dzisiaj opowiadać. Przekleństwa. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo przekleństwa wcale nie są zjawiskiem językowym takim jednorodnym. Jest to ogólna kategoria wyrazów czy związków wyrazowych, w której wyróżnić możemy trzy grupy: przekleństwa właściwe, wulgaryzmy i wezwiska. Przy czym to samo słowo może przynależeć do wszystkich grup. Zapomniałam powiedzieć na samym początku, że będę tutaj używać przekleństw, no ale w takich celach poznawczych, nie jako przecinki, więc mam nadzieję, że wrażliwe uszy to zniosą. Na przykład takim słowem, które może należeć do wszystkich tych trzech grup, jest popularne kurwa. Bo tak, przekleństwa właściwe są związane z wyrażeniem emocji i zasadniczo są puste treściowo. Czyli nie znaczą tego, co znaczą. I przekleństwem jest zarówno owo kurwa, jak i o Boże. Ponieważ przekleństwa wcale nie muszą być wulgarne. Te przekleństwa właściwe służą wyrażeniu emocji. Dalej mamy wulgaryzmy. One mogą, ale nie muszą przekazywać jakąś treść. Natomiast ich moc polega na tym, że łamią jakiś tabu lub zakaz. I najczęściej związane są ze sferą seksualną, która chyba we wszystkich kulturach jest obwarowana jakimś tabu. No i mamy trzecią grupę, czyli wezwiska, które przekazują treść, nie muszą zaś być wulgarne i dotyczą konkretnej osoby lub sytuacji. Tychamie nie jest wulgaryzmem, natomiast jest wezwiskiem. I dlatego powiedziałam na samym początku, że na przykład takie słowo jak kurwa możemy użyć jako wyraz naszych emocji, od złości po radość, jest zdecydowanie wulgaryzmem, który niesie treść i staje się wezwiskiem, gdy skierujemy go w stronę jakiejś osoby. Przekleństwa nie są niczym nowym w języku i warto zdać sobie sprawę, że kiedyś, wiadomo, to były czasy, a teraz nie ma czasów, wypowiadano te brzydkie słowa równie często jak dziś. Było ich również więcej i miały bardziej zróżnicowaną strukturę niż te obecne. Bo jeżeli chodzi o to, jak teraz używamy przekleństw, czy wulgaryzmów właściwie, to profesor Bralczyk wymienia 5 podstawowych wulgaryzmów, wokół których obecnie budowana jest cała reszta. I te podstawowe to chuj, pizda, jebać, pierdolić i kurwa. No i o ileż bogatsze słowotwórczo były te dawne, dobre czasy, w których nawet przeklinano lepiej, nie to co teraz. w tekście, na podstawie którego powstał ten odcinek, linkuję artykuł, w którym ta tematyka jest bardziej szczegółowo opracowana, jeżeli Cię to interesuje. Ja tymczasem zacytuję jeden z przykładów, bo mężczyźni nazywani byli najczęściej w owych dawnych czasach szelmami, hundzwotami, kurewnikami, psiarzami, świniarzami, szalbierzami, tłukami lub machlerzami. Na bogato, nieprawdaż? Słowa należące do ogólnej grupy przekleństw swoją siłę zawdzięczają dawnemu przekonaniu o magicznej mocy języka, jego wpływie na rzeczywistość. Dlatego też ich ogólna moc nie osłabła. Co najwyżej zmieniły się konkretne wyrazy czy związki wyrazowe, bo na przykład jeszcze w XIX wieku słowo kobieta było obraźliwe. Przekleństwa czy wulgaryzmy nie są błędami językowymi. Ich napiętnowanie wynika wyłącznie z norm kulturowych czy społecznych. Obraźliwe było porównanie kogoś do zwierząt, do wyznawców z nienawidzonej religii czy grupy społecznej lub narodowej. Na przykład Żydek, Francuzik, Szwab, Kacap, pies bisurmański. Przy czym to samo określenie mogło być odbierane jako pozytywne lub negatywne w zależności od intonacji i kontekstu. Można kogoś obrazić, porównując go do Francuza, bo nie wiem, jest zniewieściały, są ludzie, dla których to obraza, dbający tylko o wygląd. Albo można go nobilitować, arystokrata z dobrym gustem. Także wiele rzeczy zależy od naszego użycia, od tego, w jakim kontekście tych słów używamy i wtedy stają się one bądź nie przekleństwami. Manipulacja. Manipulowanie za pomocą języka oznacza używanie perswazyjnej funkcji języka, tak by osiągnąć u odbiorcy określoną reakcję. Przy czym manipulacja opiera się na tym, że wyrażana intencja nadawcy jest inna niż ta prawdziwa. Bo na przykład, czy reklama jest manipulacją? Nie, z jednym ale. Bo prawie wszyscy odbiorcy, i zaraz wytłumaczę dlaczego prawie, zdają sobie sprawę z tego, że reklama jest po to, żeby coś sprzedać. My wiemy, tak? Znaną intencją reklamodawcy jest chęć sprzedaży artykułu lub usługi. Reklama wykorzystuje oczywiście perswazyjną funkcję języka, odwołuje się do emocji, a im sprawniej używa tych narzędzi językowych, tym jest skuteczniejsza. Jednak jej cel jest jasny. Dlatego reklama w tym sensie nie jest manipulacją. Kiedy reklama staje się manipulacją? Reklama jest manipulacją, jeżeli dotyczy dzieci lub ogólnie osób o ograniczonej możliwości wnioskowania. Dlatego reklamy dla dzieci są obwarowane różnymi klauzulami moralności. Bo dzieci nie rozumieją w pełni tego, czym jest reklama i na czym polega reklamowanie. Te obwarowania to na przykład zakaz umieszczania w reklamie bezpośrednich wezwań do kupowania reklamowanych produktów lub nakłanianie do tego rodziców. I to znajduje się również w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. No, jak to jest w praktyce, no to różnie bywa, natomiast jest coś takiego. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakazuje też odwoływania się do uczuć przez wykorzystywanie łatwowierności dzieci. I dlatego w stosunku do tej grupy odbiorców reklama może być manipulacją. Przy okazji manipulacji warto powiedzieć o czymś takim jak programowanie neurolingwistyczne. Jest to chyba najpopularniejszy zbiór działań mających na celu wywarcie wpływu. Opierają się one na założeniu, że postrzegamy świat przez struktury językowe, czyli język, jakiego używamy, nawyki językowe, pojęcia, ulubione słowa, metafory, mówi wiele o nas, a także język wpływa na to, jak postrzegamy świat. We wcześniejszych odcinkach podcastu też mówiłam trochę na ten temat, o językowym obrazie świata. I teraz wzorce językowe, którymi posługuje się każdy z nas, to tak zwana mapa, program, które wpływają na nasze działania. Jeśli więc uda się przeprogramować wzorzec, wówczas możliwa jest zmiana naszego postrzegania świata i działania w nim. I stąd też bierze się przekonanie o sile afirmacji, związanego z nią efektu placebo, podkreślanie, że to, jak mówimy do dzieci i o dzieciach, ma na nie ogromny wpływ. Ta metoda NLP, która wzbudza różne reakcje, ale też w środowiskach naukowych nie ma pełnej zgody co do tego, jakie jest jej naukowe podłoże. Metoda NLP wywodzi się z praktyki kilku amerykańskich terapeutów, którą wzięli na warsztat lingwista John Grinder i psycholog Richard Bandler. Ja nie wnikam tu w zarzucany tej metodzie brak naukowości i potwierdzenia w badaniach. Jest jednak ona na tyle silna w terapii, coachingu, reklamie, że nie da się obok niej przejść obojętnie. Jeden z jej modeli, model Miltona, to w dzisiejszych czasach oczywista oczywistość w tworzeniu reklamy. Model Miltona powstał na podstawie obserwacji praktyk terapeutycznych Miltona Ericksona, znanego z leczenia hipnozą. I podczas swoich seansów używał on bardzo określonych formuł, które legły u podstaw tego najbardziej znanego modelu. Wszystkie one należą do perswazyjnej funkcji języka i są to m.in. metafory, cytaty, presupozycje. O metaforach i o tym, jak wpływają na odbiorcę, możesz posłuchać we wcześniejszym odcinku o metaforze. Użycie cytatu w dużym skrócie ma doprowadzić do tego, by słuchający odebrał go jako zdanie o sobie. Przytoczenie czyichś słów, pozornie nie wywierające wpływu, sprawia, że odbiorca czyni je swoimi i według nich zmienia swój program. Przynajmniej tak mówią teoretycy tej metody. Bardzo ciekawe są natomiast presupozycje i o nich chciałabym opowiedzieć więcej. I założę się, że nie zapamiętacie tego, co teraz powiem. Presupozycje, czyli przedrozumienie, to takie konstrukcje językowe, które wprowadzają do komunikatu ukryte przed odbiorcą założenie i ma ono wywrzeć jakiś wpływ, sprowokować do określonego działania. Nie jest to pomysł NLP. W filozofii pojawił się już w XVIII wieku. Najprościej rzecz ujmując, chodzi o to, że w zależności od tego, jak zbudujemy naszą wypowiedź, możemy uzyskać inny efekt jej zrozumienia. I nieistotne jest w tym przypadku, jak my rozumiemy ten komunikat, ale jak zrozumie go odbiorca. I teraz pewnie się domyśliłeś, że to, co powiedziałam na samym początku tego fragmentu o presupozycjach, że założę się, że nie zapamiętasz tego akapitu, niesie ze sobą jakiś podprogowy przekaz. I teraz dla naszego mózgu nie jest słowem drugoplanowym. Można powiedzieć, że nie słyszy on tej partykuły. Nie patrz w tamtą stronę, słyszymy. A co robi nasz mózg? Kieruje nasze oczy właśnie w tamtą stronę. Żeby bowiem zrozumieć, co znaczy nie patrzeć, w naszej świadomości musi pojawić się idea patrzenia i wszystkiego, co z nią związane. Dopiero potem pojawia się zaprzeczenie, ale odruch już zrobił swoje, popatrzyliśmy. I dlatego wszelkie rady typu nie myśl o nim, nie skacz, nie płacz, nie denerwuj się są jednak bez sensu. Zwłaszcza kierowane do dzieci, których mózg dopiero się kształtuje i to, co podświadome, jest znacznie silniejsze niż uświadomione. Stąd też liczne porady, by w rozmowie z dzieckiem zamieniać to słowo nie na pozytywne komunikaty albo tworzyć zakazy bez tej partykuły, czyli zamiast nie skacz, to przestań skakać, zejdź z kanapy, usiądź. Bo dzieciom trzeba też podpowiedzieć zamiennik niepożądanego działania. Inną ciekawą presupozycją jest ta dotycząca następstwa czasowego. Kiedy zjesz już obiad, dostaniesz słodycze. I to zdanie zakłada, ta informacja, że obiad zostanie zjedzony. Czy pójdziemy na kawę po podpisaniu umowy? Zakłada, że umowa zostanie podpisana. Teraz z kolei spinacze to słowa łączące dwa zdania, które sprawiają, że to pierwsze niejako traci na ważności. I na tym polega m.in. wbicie komuś szpili. Jesteś wyjątkowo inteligentna, mimo że masz pryszcze. Co mają pryszcze do inteligencji? No nic. I czy ważniejsze są pryszcze czy inteligencja? No wiadomo, że to drugie. A jednak, gdy usłyszysz coś takiego, automatycznie zaczynasz zastanawiać się nad stanem swojej twarzy. Bynajmniej nie inteligencji. Do takich spinaczy należą też takie słowa jak ale, bo, podczas czegoś tam będzie coś tam. To było tylko kilka przykładów. Konstruowanie swojej wypowiedzi w ten sposób może wspomagać chociażby rozmowę terapeuty z pacjentem, ale w wielu przypadkach jest stosowane w niecnych celach, w biznesie, w relacjach. To programowanie neurolingwistyczne jest wykorzystywane na przykład do skutecznego podrywania. I mi kilka koleżanek opowiadało, jak to w zupełnie niespodziewanym miejscu, na przykład na przejściu dla pieszych, zagadywał jej nieznajomy chłopak, prawiąc jakiś komplement i odchodził, ale nie za daleko. Chwilę później znów się zjawiał, niby przypadkiem, a dziewczyna była zazwyczaj chętna do rozmowy. Jej umysł był bowiem skupiony na pozytywnym komunikacie, który otrzymała, a w związku z tym również ona była nastawiona pozytywnie do jego nadawcy. I bardzo często takie podrywy mają jeden tylko cel, tak? Wyrwać laskę, pokazać sobie, że się potrafi i zostawić ją. Pora na następną. I tu właśnie język służy niemoralności. Podobnie bywa z rozmowami biznesowymi. Przy czym tu akurat świadomość takich praktyk jest na tyle duża, że coraz trudniej je stosować. W relacjach takie zagrywki prowadzą do ogromnej nieufności. Czy rzeczywiście ta osoba myśli to, co mówi, czy chce sprowokować mnie do jakiegoś działania? Czy zależy jej na mnie, czy na moich pieniądzach? Bo chcielibyśmy, żeby ludzie byli z nami szczerzy. Warto przy tym jednak zauważyć, że szczerość wcale nie musi się tak bardzo opłacać. Komunikaty wprost o tym, że ktoś chce zarobić na swoim produkcie, bywają bowiem odbierane jako wciskanie produktu czy tam usługi i powodują negatywną reakcję. Wolimy, kiedy ktoś nas zaczaruje słowem, a niejasno postawi sprawę. I dlatego lubimy to sprzedawanie bez sprzedawania i ów cały storytelling marketingowy, o którym mówiłam 2 odcinki temu. Taka prawda niestety. Manipulacja zatem jest nie tylko problemem nadawcy, ale i odbiorcy, dla którego potrzeba czucia się dobrze jest silniejsza od potrzeby autonomii w decyzjach. Bywa też i tak, że perswazyjną funkcję języka wykorzystujemy w relacjach w dobrych celach. Tak nam się przynajmniej wydaje, gdy tymczasem dopuszczamy się po prostu ukrytej manipulacji. I bywa tak, że sięgamy po książki dotyczące sprawnej komunikacji, czy to tej w związku, czy z dziećmi, czy z klientami, cokolwiek. Uczciwie wykonujemy ćwiczenia, stosujemy określone zwroty itd., a jednak nie działają one za każdym razem. I rodzi się wówczas frustracja, że coś robimy nie tak. Tylko że ta druga osoba nie jest robotem. To nie jest tak, że naciskamy przycisk z jakąś formułą i druga osoba, do której kierujemy słowa, odpowiada dokładnie tak, jak powinna odpowiedzieć na tę formułę. Wcale nie musi zareagować na naszą perswazję tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Nasza reakcja na to, że ta owa funkcja nie wywołała oczekiwanego efektu, ujawnia intencję, z jaką myśmy nadawali swój komunikat. Jeśli chcemy naprawdę nawiązać relacje, to oczywiście może nam być smutno, że nie jest tak, jak byśmy chcieli, ale przyjmujemy, że druga osoba ma prawo do swojej reakcji. Natomiast frustracja i złość jako reakcje mogą wskazywać na to, że pod płaszczykiem zrozumienia i empatii chcieliśmy po prostu kogoś zmanipulować. Przykład takiego działania podał w swojej książce Porozumienie bez przemocy o języku serca Marshall Rosenberg, twórca Non-Violent Communication, czyli Porozumienie bez przemocy. I on opisuje taką sytuację, że jakiś ojciec skarżył się, że metody i komunikaty podane przez Rosenberga podczas warsztatów nie działają w jego rodzinie. A wtedy Rosenberg zapytał tego ojca, czy on rzeczywiście chciał zrozumieć swoje dziecko, czy tylko osiągnąć swój cel. Czym innym jest stosowanie tych wszystkich struktur, bo chcemy się porozumieć, bo chcemy wejść w relację i traktujemy tę drugą osobę jako partnera do rozmowy, czyli że on też decyduje o sobie, a czym innym, kiedy chcemy, żeby on zareagował dokładnie tak, jak my sobie tego zażyczyliśmy. Na koniec o projekcji negatywnej jako formie języka w służbie niemoralności. W 1954 roku amerykański psycholog Gordon Allport stworzył piramidę nienawiści, na której określił kolejne stopnie prowadzące do szczytu, jakim jest przemoc wobec jakiejś grupy ludzi. I tak na samej górze, wyobraźcie sobie taką piramidę, tak jak mamy piramidę żywieniową, na samej górze jest eksterminacja, czyli masowe, planowe niszczenie. Przed eksterminacją są akty przemocy fizycznej, takie jak pobicia, wandalizm. Przemoc fizyczną poprzedzają akty dyskryminacji, czyli nierówność w prawie, prześladowanie. Nieco wcześniej zaś jest unikanie, kiedy na przykład zrywa się relacje z sąsiadami, zaś wszystko zaczyna się od, ta-dam, słownego braku akceptacji. I właściwie to mam pewność, że większość z nas nie ma pojęcia, jak bardzo słowa wpływają na naszą rzeczywistość. I nawet jeśli jesteśmy teoretycznie przeciwnikami mowy nienawiści, to tę samą nienawiść słowną okazujemy wobec naszych oponentów. Ja chyba mam to szczęście, że wśród moich znajomych są bardzo różne osoby. I gdy tylko wybucha w naszym pięknym kraju jakiś konflikt, to moje media społecznościowe zalewają skrajne fale komentarzy. Czyli na przykład z jednej strony czytam o psychopatach myśliwych, w dodatku ślepych, którzy strzelają do wszystkiego, co się rusza, nieważne czy dziecko. Z drugiej zaś strony czytam o ekoterrorystach, którzy gotowi są zabić człowieka w imię ochrony przyrody i pochylają się nad pieskami, a nie zauważają przymierających głodem sąsiadów. Na mowę nienawiści odpowiadamy tymi samymi słowami. Musimy bardzo mocno zdać sobie sprawę z tego, że to, jakich określeń używamy wobec drugiej osoby, ma wpływ na to, jak ją postrzegamy. Niewinna złośliwość może zamienić się we wzburzoną falę nienawiści. I teraz, żeby nie było, to wszystko, o czym ja teraz mówię, to kieruję również do siebie, tak? Ja też muszę o tym pamiętać. Ta fala nienawiści pojawia się, no, niechcący, przypadkiem, obok. A potem dziwimy się bardzo, że przecież my tak nie myślimy, że to nie my, my tolerujemy, ale. Przypominam, że ale to jest taki spinacz, który unieważnia zdanie przed nim. Przykład całkiem niewinny i na czasie, a dotyczy popularnego określenia matka i bąbelek, odnoszący się do głupich, roszczeniowych matek i ich rozwydrzonych dzieci. Tylko że powolutku, cichuteńko, te określenia zaczynają poszerzać swój krąg znaczeniowy i obejmować wszystkie matki i wszystkie dzieci. Zwłaszcza w świadomości osób, które dzieci nie mają, ani własnych, ani w bliskiej okolicy. I o tym, jak niepostrzeżenie się to dzieje, możecie przeczytać na stronie mataja.pl w tekście, na podstawie którego powstał ten odcinek, linkuję ten artykuł, gdzie trzy badaczki przyjrzały się tematowi szerzej i ich spostrzeżenia są dla mnie naprawdę zatrważające. I bardzo cię zachęcam do tego, żebyś zajrzała do tego tekstu. Bycie świadomym użytkownikiem języka prowadzi do tego, że naprawdę zastanawiam się nad tym, jak mówię i co mówię, nie tylko pod kątem poprawności językowej, bo można by mówić pięknie i być złym człowiekiem. I mimo, że już mało kto wierzy w magiczną moc języka, to on nadal ma wpływ na nasz świat i nasze w nim funkcjonowanie, niezależnie od tego, czy się z tym zgadzamy, czy nie. Dlatego warto czasem zastanowić się, czy przypadkiem mój język nie służy niemoralności, a więc temu, co jest złe. To tyle na dzisiaj. Zostawiam cię na końcu z tym pytaniem. Zapraszam oczywiście do słuchania kolejnego odcinka, jak również do zaglądania na stronę Wianków Słów. Do usłyszenia!